A gościem Poranka Wnet Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doradca prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Jak wygląda polskie bezpieczeństwo narodowe po wydarzeniach z piątku i z soboty i z dnia wczorajszego w Rosji?
No tak jak to zostało ogłoszone przez pana prezydenta po spotkaniu wieczornym w sobotę, nie ma bezpośredniego, nie ma zwiększonego zagrożenia, jeśli chodzi o nas kraj, ale oczywiście no w związku już od ponad roku w związku z agresją rosyjską na Ukrainę, przeciwko Ukrainie, no jasne jest, że stan gotowości również we współdziałaniu z naszymi sojusznikami jest podniesiony, ale na chwilę dzisiejszą można stwierdzić, że nasze bezpieczeństwo nie pogorszyło się w stosunku do tego, co jak to wyglądało parę dni temu.
A pozycja Władimira Putina jak wygląda? Pogorszyła się, no, czy polepszyła po tym puczu?
No nie ulega wątpliwości, że się pogorszyła. Pytanie jak bardzo? Pytanie, które przecież wielu sobie zadaje od kilkudziesięciu godzin. Czy to już jest ten rok 1917, do którego zresztą sam Putin się odwoływał w swoim wystąpieniu? Czy jeszcze nie? Na chwilę obecną, ale mówimy o przedziale najbliższych godzin właściwie, a nie dni, wygląda, że ten rok 1917, skądinąd pożądany przez wielu i oczekiwany również przez Ukraińców, chyba jeszcze nie nastąpi, ale nie ulega wątpliwości, że pozycja Putina i autorytet władzy centralnej jako takiej no na pewno jest znacznie słabszy niż to miało miejsce w czwartek czy w piątek.
Różne były spekulacje, zresztą także w Polsce opinia publiczna żyła, zwłaszcza w mediach społecznościowych, puczem, działaniami Prigożyna, jego grupy Wagnera, siłą i statusem Władimira Putina. Wiele osób mówiło i podkreślało, że to jest jakaś maskirowka, że to jest jakiś sposób działania, że jest jakieś porozumienie między Putinem a Prigożynem, że Putin chce coś ugrać dzięki temu puczowi, gdzieś coś zyskać. Czy taki wariant, już mając tą perspektywę kilkunastu godzin, jest jeszcze możliwy? Czy to jednak był realny pucz i realnie Jewgenij Prigożyn szedł na Moskwę, żeby obalić prezydenta?
No wydaje się mało prawdopodobne, że była to maskirowka. Jeżeli coś takiego było pierwotnym zamiarem, no to na pewno to, co się stało, raz jeszcze powtórzę, osłabia Putina. Oczywiście inne pytanie jest, na ile Prigożyn działał samodzielnie, a na ile jednak z inspiracji jakichś ośrodków, ponieważ do tej pory Prigożyn to nie była osoba pierwszoplanowa. To nie był jeden z... Zresztą no, tutaj znowu obracamy się tylko w kręgu spekulacji. To są środowiska bardzo zamknięte, ale myślę, że dla społeczeństwa rosyjskiego, dla Rosjan, no coś takiego, co się wydarzyło i ewidentne dowody na objaw paniki w samej stolicy wśród najwyższych oficjalnych, no świadczą o tym, że to wzbudziło niepokój i niepewność społeczeństwa przyzwyczajonego do silnej, autorytarnej władzy. Więc no, pytanie jest takie, na ile to był taki właśnie, możemy domyślać się bezpośrednich przyczyn tego wystąpienia. Oczywiście to była decyzja Kremla o wymuszeniu na Wagnerowcach podpisywania bezpośrednio kontraktu z Ministerstwem Obrony i to było jakby bezpośrednią przyczyną tego buntu. No, najbliższe godziny pokażą też, na ile Putin panuje nad sytuacją. Wydaje się, że w systemie takim, jakim jest Rosja, pozwolenie na przeżycie buntownikowi Prigożynowi i nie wyciągnięcie żadnych takich fizycznych konsekwencji wobec buntowników, no myślę, że w oczach Rosjan będzie świadczyło to o słabości reżimu Putina.
A w ogóle osobowości państwa, nie tylko władzy Putina.
No tak, dla nich to jest to same, prawda? Władza, państwo, tak? Jeżeli władca jest słaby, to jest i państwo słabe. Ta trauma i to widmo wielkiej smuty, ono zawsze jest przywoływane i zawsze gdzieś tam krąży, nie tylko na poziomie oficjalnej propagandy, ale też myślę w percepcji przeciętnego Rosjanina.
To ja może jeszcze powtórzę, bo przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, przez piątek, zwłaszcza sobotę i niedzielę, jakoś się z tą myślą oswoiliśmy, ale kto w czwartek by pomyślał, że prywatna grupa wojskowa, której liczebność sięga maksymalnie 25 tysięcy bojowników, będzie gotowa zająć miasto obwodowe Rostów nad Donem, podjąć marsz na Moskwę, minąć, ale też zająć nie tyle miejsca w Woronerzu, kolejnym ważnym mieście, i od tego jeszcze miasta posunąć się kilkaset kilometrów, ponad 100, prawie 200 w kierunku stolicy Rosji, która będzie pospiesznie i nieudolnie fortyfikowana przez oddziały rosyjskiej policji, bo wojska było niedużo. No to jeszcze w czwartek wydawało, jakby ktoś taki scenariusz nakreślił, to odwieźliby go do szpitala o odpowiedniej specyfice.
No rzeczywiście to przypomina wydarzenia w jakichś słabych krajach, regionów, które dawniej były nazywane trzecim światem. Mamy taką konfrontację w Sudanie na przykład w tej chwili, więc to rzeczywiście tak to wygląda, no ale myślę, że trafne było przywoływane porównanie w ogóle tego układu, jeśli chodzi o siły zbrojne wewnątrz Rosji, tego, co próbował robić Putin, do tego, co było robione przez Niemcy hitlerowskie w czasie II wojny światowej. Prigożyn usiłował odgrywać jego grupy wagnerowskie od początku wojny w Ukrainie, prezentować się jako taka lepsza wersja wojska rosyjskiego, coś w rodzaju właśnie Waffen-SS kontra Wehrmacht. I być może w początkowej fazie, no wszystko na to wskazuje, Putin usiłował tak to rozgrywać, że to oddziały Wagnera są jakby alternatywą dla no jednak nieskutecznej, by nie użyć słowa, nieudolnej armii rosyjskiej. I teraz nastąpiło przesilenie w postaci próby chyba udanej, zobaczymy, jeszcze dajmy sobie parę dni, chyba udanej wcielenia wagnerowców w struktury Ministerstwa Obrony, no ale cena, jaką Putin płaci, jeżeli nie rozprawi się bezpośrednio z Prigożinem, no będzie bardzo dla dyktatora wysoka.
A z drugiej strony, co ugrał sam Jewgenij Prigożin, który, no wydawało się w sobotnim natłoku informacji, gdzieś po południu wydawało się, że ta grupa Wagnera może dojść do Moskwy. Nie wiadomo, czy byłaby w stanie zająć Kreml, czy inne ważne urzędy, budynki administracji publicznej. Ale wydawało się, ta obrona, jak wyglądało na różnych przekazach Moskwy, jest tak słaba, że ci milicjanci za tymi kilkoma workami z piasków nie byliby w stanie powstrzymać zaprawionych w bojach bojowników grupy Wagnera. Dlaczego Jewgenij Prigożin się zatrzymał? Co dzięki temu uzyskał? Czy w ogóle cokolwiek uzyskał? Czy w ogóle cokolwiek może uzyskać w logice systemu władzy w Rosji?
No, to jest właśnie kluczowe pytanie, na ile Prigożin działał sam, zupełnie spontanicznie, oddolnie, a na ile jednak, będąc co najmniej przekonanym o wsparciu ze strony najwyższych czynników na Kremlu, no, co wydawało się być potwierdzane właśnie przez ten, na co zwrócił pan uwagę, ten praktycznie brak jakiegokolwiek oporu, zdolności do powstrzymywania tego marszu w kierunku Moskwy. Ofiar było kilkanaście, zestrzelono parę maszyn latających.
To jest tutaj wojska... przerwę panu ministrowi i dopytam, bo tak, lotnictwo, no rzeczywiście było zestrzelonych kilka śmigłowców, kilka samolotów, chyba 4 śmigłowce, 3 albo 2 samoloty, ale analitycy patrzyli, jak to jest możliwe, że porusza się kolumna po autostradzie i lotnictwo Federacji Rosyjskiej jest bezbronne, bezsilne, żeby tą kolumnę zniszczyć na autostradzie. Tak samo jednostki policji często nie reagowały w miastach zajmowanych przez Wagnera. Jednostki wojskowe także albo były bierne, albo się przyłączały zgoła do wagnerowców. No, to też musi być opisane i też trzeba to jakoś zrozumieć. Nie wiem, czy pan minister to rozumie.
No, najprostsze wytłumaczenie, ale oczywiście nie dawałbym temu tłumaczeniu stuprocentowej pewności, jest po prostu, nie było żadnych rozkazów, tak? Nie było rozkazów, żeby zniszczyć maszerujące w kierunku Moskwy kolumny. Prawdopodobnie te nieliczne ofiary i straty, które armia rosyjska poniosła, były w jakimś sensie przypadkowe. To nie były ofiary wskutek odpierania przez Wagnerowców jakichś ataków na te kolumny, tylko po prostu no, gdzieś tam się znalazły w zasięgu ich broni. Natomiast no, nie było takich rozkazów. Gdzieś tam zakulisowo, czy trwały negocjacje, czy trwały ustalenia, o co tak naprawdę chodzi, ten Prigożin, ma tam wsparcie jakieś, czy jak zareaguje reagują generałowie w armii, prawda? Więc prawdopodobnie to sprowadzało się do tego i prawdopodobnie takie były kalkulacje Prigożina, albo liczył na to, że podnosząc bunt, że spontanicznie przyłączą się do niego istotnie i wpływowi ludzie w kraju, albo był być może już posłowie z niektórymi z nich i oni w trakcie tego marszu wycofali się ze swoich obietnic, no bo w tej chwili Prigożin, jak rozumiemy z komunikatu, które otrzymujemy, już nie jest razem z wagnerowcami, jest odcięty od swojego wojska. Część z tych wagnerowców oddaje się w ręce milicji. Reszta wróciła do swoich baz i prawdopodobnie, no, jeżeli w najbliższych dniach nie nastąpi jakieś rozformowanie czy wcielenie tych jednostek w struktury armii rosyjskiej, no to znaczy, że mamy do czynienia w dalszym ciągu z buntem.
Panie ministrze, ostrze tego buntu było wymierzone nie tyle w Władimira Putina, ale głównie w ministra obrony narodowej Siergieja Szojgu oraz szefa sztabu Gierasimowa. Wydawało się, że w ramach tego kompromisu były takie spekulacje, no, że jednak Putin wykorzysta to albo będzie zmuszony usunąć kierownictwo Ministerstwa Obrony, zmienić dowództwo. O tym teraz nie słyszymy. Ta sytuacja wzmocniła czy osłabiła i Szojgu, i Gerasimowa?
No to znowu zobaczymy, ale nie ulega wątpliwości, że w logice, zwłaszcza władzy o charakterze autorytarnym, dyktatorskim, no pod takim zbrojnym szantażem Putin nie mógł ustąpić, nie mógł zwolnić, będąc militarnie szantażowany swojego ministra obrony czy szefa sztabu, nawet jeśli o tym wcześniej myślał, i to by tylko potwierdzało jego słabość, że po to, żeby ich usunąć, potrzebował puczu skierowanego przeciwko władzy. No, ja myślę, że sam Prigożin, nie wzywając do obalenia Putina, tylko do obalenia ministra obrony, szefa sztabu, on jakby stopniował napięcie, podkreślał, że to nie jest początek wojny domowej. Być może właśnie takimi komunikatami czekał na jakieś wsparcie ze strony właśnie kremlowskich oficjeli. Wygląda na to, że tego wsparcia przynajmniej w tym wymiarze publicznym się nie doczekał i stąd na tą chwilę sytuacja wygląda tak jak wygląda.
Wydaje się, że takie są informacje i to na tyle często się powtarzające, że chyba prawdziwe, iż w tym porozumieniu czy w poddaniu się Ewgenia Prigożina miał udział Aleksander Łukaszenko jako swoisty, Łukaszenko jako swoisty negocjator. Dlaczego tak się stało? Jaka rola teraz jest dyktatora białoruskiego?
No, to niezależnie od tego, jaka była jego realna rola, na pewno w wymiarze informacji zewnętrznej, publicznej, no również w pewnym sensie w oczach zewnętrznych, zagranicznych obserwatorów, no, pozycja Łukaszenki uległa wzmocnieniu i to też pokazuje, jak kruche są, jak specyficzne są relacje, wydawało się, między seniorem i wasalem, jeśli można użyć takich porównań, no bo Rosja nie ma doświadczeń naszego średniowiecza zachodniego, łacińskiego, no to może między władcą a jego poddanym, prawda? Więc tutaj widać, że ta sytuacja pokazała, że to nie jest jednostronna zależność, jest to współzależność i właśnie tutaj Łukaszenko, jeśli nie rzeczywiście, no to przynajmniej w tym wymiarze dla obserwatorów, no odegrał kluczową rolę, przynajmniej w czasowym rozładowaniu tej całej sytuacji. Oczywiście wzmacnia to Łukaszenko i jeszcze raz od tej strony osłabia Putina jako jedynowładcę, osłabia jego wizerunek jako człowieka, który praktycznie ma już w garści Białoruś i kontroluje całkowicie sytuację.
A co to świadczy o całym obozie, który kiedyś budowała Rosja, jak chociażby Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Zbiorowego, czyli mówiono o tym czasami rosyjskie NATO, tam no, Prym wiodła Rosja. Były informacje, są sprzeczne, sprzeczne są co do tych informacji potem relacje albo analizy, czy oceny, no, ale są takie oceny, że Putin dzwonił i do prezydenta Kazachstanu, i do prezydenta Turkmenistanu, i do innych prezydentów państw Azji Centralnej, właśnie do tej organizacji należących, z prośbą niby o pomoc, oni tej pomocy mieli odmówić. Jaka teraz jest pozycja Rosji w tych organizacjach i wobec Chin i w ogóle w tej lidze autokratów?
No na pewno niewątpliwie sytuację tą z uwagą obserwują przecież nie tylko państwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi na czele, ale bardzo uważnie przypatrują się tej sytuacji Chiny, a jeszcze z większym napięciem śledzą rozwój wydarzeń przywódcy państw Środkowej Azji, bo to są te państwa, które w tej chwili dzisiaj znajdują się między Rosją a Chinami de facto. No oczywiście są tam również wpływy Zachodu, amerykańskie, ale jeśli chodzi o takie bezpośrednie zależności, no to jasne, że jest ta postsowiecka przeszłość, która wyraża się właśnie chociażby w tym istnieniu tego, nazwijmy to, moskiewskiego NATO, prawda? No ale z drugiej strony narastający oddech chiński, więc ja myślę, że to na pewno też w oczach przywódców czy Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, innych bardzo, bardzo osłabiło autorytet Rosji. Przede wszystkim dla tych krajów, dla ich przywódców, którzy bardzo zabiegają, mając pod bokiem chociażby Afganistan, o stabilizację i unikanie jakiekolwiek konfliktów na ich terenie czy w ich pobliżu, no to bardzo osłabia wiarygodność Rosji jako państwa, które może zapewnić to bezpieczeństwo i przede wszystkim pokój, a nie wojnę. Więc myślę, że tutaj będzie większy zwrot w kierunku Pekinu w tej chwili, w konsekwencji tego, co wydarzyło się w tej chwili w Rosji.
To już na koniec, panie ministrze, naszym gościem Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pytanie o Ukrainę. Pojawiła się informacja, że Ukraina jednak skorzystała na tym zamieszaniu, przynajmniej takiego delikatnego słowa użyję, wobec sytuacji i wydarzeń w Rosji. Odzyskała 100-kilkanaście kilometrów kwadratowych terenu. Ta akcja może na dłużej zdestabilizować logistykę, linię frontu, zaplecze odwody armii rosyjskiej na froncie ukraińskim.
No niewątpliwie taki, ale przede wszystkim to co się wydarzyło, osłabia z jednej strony wiarygodność, ale też zdolności do podejmowania decyzji, analizy sytuacji samego tego ośrodka kierowniczego państwa rosyjskiego, który ciągle znajduje się na Kremlu. Brak zaufania do dowódców, czy osłabione zaufanie dowódców rosyjskich w polu co do dyrektyw, czy rekomendacji, czy rozkazów, które płyną z Moskwy. No i należy założyć, że decydenci w Moskwie są znaczną część uwagi, a może większość, a może całą swoją uwagę poświęcają w tej chwili rozładowaniu konfliktu, a nie organizacji działań na froncie z Ukrainą. No niewątpliwie jest to sytuacja korzystna dla Ukrainy. Zobaczymy, najbliższe dni pokażą, jak bardzo jest to korzystna sytuacja.
O tym mówił Paweł Soloch, doradca prezydenta, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na za kilka tygodni ambasador Rzeczpospolitej w Bukareszcie w Rumunii. Panie ministrze, panie ambasadorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:30 na zegarach. To był wywiad Poranka Wnet, a za chwilę do studia wróci Jaśmina Nowak, ale zanim to nastąpi, to posłuchamy trochę muzyki. Nie wiem czemu, ale będzie w klimacie kowbojskim.